Jesteśmy dzisiaj gościnnie w terenie. Wójt gminy Główczyce, Rafał Teterka. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Panie wójcie, w ubiegłym tygodniu gruchnęła taka informacja, że jest zagrożenie ASF-em, między innymi w pana gminie. To jest afrykański pomór świń. W jakiej sytuacji jesteśmy dziś, w nowym tygodniu?
Tak, w tym tygodniu jesteśmy w nieco lepszej sytuacji, bo wydaje się, że ognisko mamy już wygaszone. W ubiegłym tygodniu walczyliśmy na jednym z gospodarstw, gdzie rzeczywiście wykryto wirusa w jednym z gospodarstw, więc wprowadzono te wszystkie zasady, które narzuca jakby weterynaria. Ze współpracy z weterynarią prowadziliśmy tam również działania, żeby ograniczyć tutaj tą strefę. No ale to nie jest takie proste, ten wirus jednak jest wszechobecny, dziki przemieszczają się nie przestrzegając granic administracyjnych i na to też wpływu nie mamy. W dodatku sezon żniwny, który trwa, też powoduje, że te dziki po pierwsze przychodzą na żerowanie, a po drugie też trochę są płoszone. Sytuacja była taka, że w jednym z gospodarstw rzeczywiście podjęta została decyzja przez weterynarię o uboju sanitarnym. Dzisiaj dowiedziałem się, że taki ubój sanitarny prowadzony jest w drugim z gospodarstw, nie dlatego, że wykryto tego wirusa, tylko ze względu na to, że procedura jednak przewiduje jednak tą strofę buforową i w tym promieniu określonym przez właśnie weterynarię. Niestety te uboje sanitarne są prowadzone takie prewencyjne.
I jakiej ilości to dotyczy?
Poprzednio ten ubój, który był prowadzony, dotyczył 18 sztuk, dzisiaj 10 sztuk. Natomiast tutaj też chcę uspokoić rolników, przysługują im oczywiście tam stosowne odszkodowania, rekompensaty, to wszystko też jest jakby pokrywane z budżetu państwa. My jako samorząd, tam gdzie ta sytuacja była najtrudniejsza, to udzielaliśmy wsparcia weterynarii w takiej pomocy techniczno-personalnej również, no bo tam pewne działania trzeba było podejmować. Nie z wszystkimi się też zgadzamy, no ale taka jest tam procedura. Skoro trzeba było zboże zmagazynowane zdezynfekować i zabezpieczyć, no to tu potrzebni byli ludzie, żeby tą pracę fizyczną wykonać i to zboże zostało zdezynfekowane, zabezpieczone. To samo dotyczyło również słomy, siana, ale również obornika.
Czy jeszcze jakiekolwiek obostrzenia będą dotyczyły mieszkańców gminy?
Samych mieszkańców to może niekoniecznie, natomiast my tutaj apelujemy o to, aby każda osoba, która zobaczy gdzieś takie padnie tego dzika, to żeby zgłaszała to do nas, do urzędu gminy, ewentualnie bezpośrednio też tutaj na starosty z telefon, czyli na telefon zarządzania kryzysowego starostwa powiatowego.
Rozumiem, że na teraz należy uznać tę sytuację za opanowaną, czy są jeszcze jakieś niebezpieczeństwa, że to się będzie nasilać, odnawiać?
No ciężko powiedzieć, czy sytuacja na chwilę obecną w gospodarstwach, sytuacja wydaje się być opanowana, bo to pocieszające trochę w tym wszystkim, a jednocześnie trochę niepokojące jest to, że my jednak hodowli świń nie mamy. To są pojedyncze gospodarstwa z niewielką ilością tej trzody, no i to jakby troszeczkę nas chroni. Natomiast czy opanowana sytuacja, tego nie wiem, bo wydaje mi się, że problem może dopiero też się troszeczkę nam tutaj rozwinąć w momencie, kiedy będą prowadzone też przeszukiwania i będą zgłaszane te dziki wszystkie, które gdzieś w rejonie, po lesie są widoczne. Współpracujemy tutaj również nie tylko z inspekcją weterynaryjną, ale również z poszczególnymi kołami łowieckimi, bo to na nich też ten ciężar spoczywa również.
Czyli rozumiem, że jeżeli myśliwi czy leśnicy znajdą jeszcze jakieś inne sztuki padłego dzika z powodu ASF-u, no to ta sytuacja będzie utrzymywana, jeżeli chodzi o możliwość zakażenia.
Ten obszar zapowietrzony na pewno przez jakiś dłuższy czas jeszcze będzie utrzymywany, dopóki tutaj nie odnotujemy znaczącej poprawy. Ja też jestem w stałym kontakcie z lekarzem weterynarii powiatowym. Tutaj pani doktor też mnie informuje, jakie kroki podejmują, jakie działania będą prowadzone. Wiem, że w środę planują też przy udziale właśnie myśliwych dokonywać tych przeszukań, bo tak przewiduje ta procedura. My w tym procesie akurat nie uczestniczymy, my apelujemy o to, aby jednak jeżeli ktoś z rolników, ktoś z myśliwych albo ktoś z mieszkańców, bo trzeba pamiętać, że jednak sezon grzybowy nam się zaczyna, znajdzie takiego dzika, to nie wolno go przemieszczać, trzeba to zgłosić i bardzo apeluję tutaj o to, aby to nastąpiło również do urzędu gminy, będziemy mogli tą sprawę monitorować.
Zostając w temacie przyrodniczym, mieszkańcy gminy nas zaalarmowali, że klon francuski zgłoszony do konkursu Drzewo Roku został uszkodzony, a niektórzy nawet alarmują, że to może być koniec tego drzewa, bo zostało gdzieś tam uszkodzone, jeżeli chodzi o system korzeniowy. Czy Wam się już udało sprawdzić, ustalić, co tam się stało? Bo tam mamy jakiś remont drogi.
Tak, jest remont drogi. Tutaj rzeczywiście ubolewam na tym. Na miejscu nie było bezpośrednio właściciela, który realizuje to zadanie. Jeden z jego pracowników z tych wstępnych ustaleń, zastrzegam, to są wstępne ustalenia, bo byłem tam dzisiaj na wizji lokalnej zobaczyć i przyjąć takie pierwsze oświadczenia, które były składane, ale no, czekamy na to, co nam tutaj jeszcze napiszą. Najprawdopodobniej zahaczy koparką, którą pracował o gałąź, no i pracownik, nie konsultując tego ani z żadnym brygadzistą, ani z swoimi przełożonymi, po prostu ściął gałąź, która tam była i oczywiście nie miał tej świadomości, jakie są konsekwencje tego, ale konsekwencje na pewno tutaj będą, dlatego że już umówiliśmy się, że na koszt właśnie tutaj wykonawcy ściągamy również dendrologa, który oceni stan tego drzewa i poda, jakie czynności dalsze należy prowadzić. Chodzi również o to, żeby zabezpieczyć tą ranę, która powstała na tym drzewie i tu sami nie podejmujemy żadnej decyzji, czy to smarować, czy tego nie smarować, to podejmie tutaj dendrolog.
To jest duże uszkodzenie tego drzewa? Coś, co zagraża jego egzystencji? To trudno ocenić na teraz.
Ciężko mi na chwilę obecną ocenić. Z tego, co ja widziałem, to rzeczywiście to jest jeden z konarów, który no, widać ten ubytek, że on tam powstał. W mojej subiektywnej ocenie na statykę tego drzewa to raczej nie wpływa, ale to ja myślę, że tutaj musimy poczekać na stosowną opinię dendrologa. Poprosiliśmy, żeby to zrobić w miarę sprawnie.
To jeszcze ustalmy, żeby nie było wątpliwości, co to jest za remont i kto go prowadzi.
Tak, remont jest drogi gminnej, inwestorem jest oczywiście gmina Główczyce, a prowadzi firma wyłoniona w procesie przetargowym.
I rozumiem, to robotnicy po prostu narozrabiali.
Jeden z pracowników podczas nieobecności kierownika operując koparką, z tego co wstępnie ustaliliśmy, zahaczył o ten konar, a następnie stwierdził, że skoro jest nadłamany, to on to podetnie. No, pewnie wynika to też z tego, że jest to obcokrajowiec i może nie znał tych naszych tutaj uwarunkowań. Jakby nie zwalnia to z odpowiedzialności firmy i te postępowania na pewno wyjaśniające tutaj będziemy prowadzić.
Każde drzewo warto chronić, zwłaszcza jeżeli jest nominowane do drzewa roku czy zgłoszone do konkursu. No i też podobno rzadkie, no bo ten klon francuski to podobno, no jak twierdzą specjaliści, sztuk niewiele w całej Polsce.
No to prawda, każde drzewo zasługuje na to, żeby rosnąć, żeby spokojnie tutaj funkcjonować w tym środowisku. My staramy się o to zadbać. No, czasami się tak zdarza, że jakiś błąd ludzki się wkradnie. No przecież skazać go nie skażemy teraz na chwilę obecną, rąk mu nie podcinamy. No, zrobił chłop źle i w tym cały kłopot.
No właśnie, trzeba będzie jakoś to zabezpieczyć. Mamy nadzieję, że to drzewo przetrwa. Stoimy niedaleko trasy S6. Niedawno było to otwarcie, a już się tak chyba mam wrażenie przyzwyczailiśmy do tego, że ta trasa ekspresowa funkcjonuje, że to znacznie skraca dystans. Już to jakoś się przekłada na te tereny, które są trochę dalej od Słupska, czy nie? Czy pan nie zauważył w ogóle żadnej zmiany podejścia chociażby inwestorów, ludzi, mieszkańców, turystów? Bo kończy nam się sezon wakacyjny.
Jeżeli chodzi o inwestorów, to jeszcze tego nie odczuliśmy. Jeszcze w związku z tą S-ką nikt się do nas tutaj nie zgłaszał, że ten teren się stał jakby trochę bardziej apetyczny. Natomiast sami mieszkańcy odczuwają to dwojako. Po pierwsze wielkie korzyści, bo rzeczywiście odcinek do Gdańska czy do Szczecina, mimo że na mapie jest ciągle taki sam jak był, to jednak mocno się skrócił ten czas dojazdu i to mieszkańcy doceniają. Na pewno takim delikatnym minusem jest to, że rzeczywiście musimy pomyśleć o kwestii związanych z bezpieczeństwem, dlatego że ten ruch troszeczkę się został tutaj jakby odrobinę przekierowany. Część kierowców, którzy jadą tutaj z północnej i z zachodniej części Polski, nawigacja wskazuje im, że najlepiej jest zjechać właśnie na jednym z węzłów, najczęściej węzeł tutaj w Bobrownikach. No i potem zderzają się z tą rzeczywistością, że jednak w skrajni drogi są drzewa, jest droga wąska i trochę ciężko tymi kamperami tutaj pooperować, już nie mówiąc o tym, żeby przemieszczać się pieszo czy rowerem. Dlatego bardzo się cieszę, że też w ubiegłym tygodniu została podpisana umowa między starostą a wojewodą dotyczącą przebudowy tej drogi. My też mamy jako gmina w tym swój udział finansowy. Cieszę się, że bo ta droga będzie przebudowana, zapewni lepsze bezpieczeństwo, ale mamy jeszcze kilka takich odcinków, które też są dosyć niebezpieczne. Myślę tutaj o zjeździe na węźle Rzechcino w stronę Stowięcina, miejscowość Podole, blisko zabudowa, brak chodnika i tutaj też już jestem po rozmowie z przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa, z panem radnym Markiem Zielińskim. Umówiliśmy się, że zrobimy taką wizję lokalną, na którą zaprosimy również nie tylko zarządców drogi, ale również organizatora ruchu i przede wszystkim Wydział Ruchu Drogowego, żeby to określić. Bo w samym na przykład Pobłociu dochodzi do takich zdarzeń, że nawigacja w ostatnim momencie pokazuje, że trzeba skręcić. Na obcych rejestracjach jadąc niekoniecznie wiedzą, w którym miejscu jest ten zjazd na Dargolezę, znaku na ESK nie ma. I potem cofa z tą przyczepą czy kamperem, wprowadzając dodatkowe zamieszanie w tym ruchu, czego nie powinien robić. I to na pewno trzeba będzie wyregulować jeszcze.
To pan i tak jest w szczęśliwej sytuacji, no bo tutaj na terenie gmin Redzikowo czy Potęgowo to w ogóle pokazywała mapy Google, że ta stara szóstka tak zwana jest w ogóle zamknięta, więc to dodatkowe kłopoty dla mieszkańców czy dla przedsiębiorców. Startuje nam nowy rok szkolny. Jak to w gminie Głubczyce będzie wyglądało, jeżeli chodzi o nowych uczniów, szkoły? No i zapełnienie tych wszystkich placówek, które macie.
No teraz jeszcze takiego dużego niepokoju nie mamy, chociaż podejmowaliśmy już czynności, żeby nie powodować kłopotów w postaci zamknięcia szkół. Więc ja tutaj sobie taki główny cel, który postawiłem w tej kadencji, to nie dołożyć ręki do likwidacji szkoły. I tego się konsekwentnie trzymam. W związku z tym trzeba było zlecić wcześniej audyt. Mieliśmy takie dwa stopnie audytowania. Pierwszy był wewnętrzny i tutaj nasze procedury wskazały, gdzie jeszcze można zaoszczędzić pewne pieniądze, bo do oświaty dokładaliśmy już 6 milionów, groziło nam 7. Później wzięliśmy już specjalistyczną firmę audytującą, która jeszcze przefiltrowała to, co my chcieliśmy zrobić. Też padło założenie proste, że w ogóle nie rozważamy kwestii likwidacji szkół, bo to byłyby największe oszczędności, ale tego nie chcemy zrobić. Wprowadziliśmy takie organizacyjne ograniczenia również, ale też mocno patrzymy na te dodatkowe zajęcia, które są realizowane, nie po to, żeby je ograniczać, tylko po to, żeby ci nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia dla osób z specjalnymi potrzebami, i jednak odbywali te zajęcia w troszeczkę większej grupie, czyli nie jeden do jednego, tylko jeden do trzech, czyli z trzema osobami jednocześnie. To oczywiście wszystko jest poparte przepisami prawa. No i już się okazało, że w zasadzie będziemy dopłacać 4,3 miliona, czyli warto było się zaaudytować w tej kwestii. Szkoły zostały. Co do demografii, mamy obawy i to poważne. W zeszłym roku urodziło się 68 dzieci. Zakładając, że około 30% uczniów nie trafia do naszych szkół, bo w sposób naturalny gdzieś migrują rodzice, no to będzie oznaczało, że za parę lat ten rocznik, jak pójdzie do szkoły, to w zasadzie zapełnimy dwie klasy, a szkoły mamy cztery.
No to będzie na pewno problem. A jak jest ze żłobkami i przedszkolami?
Z przedszkolami jeszcze jest w miarę. Utworzyliśmy też dodatkowy punkt przedszkolny w szkole w Pobłociu. To też daje nam możliwości, żeby tym rodzicom tutaj zapewnić odpowiednie warunki, że mogą podjąć tą pracę zawodową, jednocześnie ich pociechy będą zaopiekowane. Natomiast co do żłobka, z jednej strony ubolewam, a z drugiej strony jako samorządowiec powinienem się cieszyć, bo co prawda na żłobki dofinansowanie mamy, ale te żłobki świecą pustkami. I tutaj nie sądzę, żeby było takie aż duże zainteresowanie do budowy tego żłobka, tym bardziej, że rodzice też wolą skorzystać z tej możliwości, że jednak no to babcia, ciocia albo osoba, którą sobie wybiorą, sprawuje opiekę nad tym najmłodszym ich dzieckiem i dzięki temu wracają na rynek pracy, a korzystają z tego samego świadczenia i z takiej samej ulgi.
Czy pan też z niepokojem, tak jak kilka innych samorządów, a w zasadzie większość, bo takie sygnały spływają z całej Polski, patrzy na ilość zbieranych odpadów, tych, za które jest kaucja zwracana? No bo tutaj w tak zwanych plastikach mogą być duże niedobory, bo jeszcze nie znamy tych wartości, które będą raportowały firmy zajmujące się właśnie tym systemem kaucyjnym. To jak to z tymi odpadami w gminie Głubczyce jest i będzie?
No i to jest problem rzeka. Osobiście uważam, że system kaucyjny powinien chyba trafić do kosza. Tak dla mnie, bo coś tu jest nie tak, jak powinno być. W momencie, kiedy firmy mogły obniżać stawki dla gminy, startując w przetargu, bo wiedziały, że mogą pewną frakcję sprzedać, odzyskać, no to robiły i dodatkowo jeszcze wpisywano nam to do poziomów recyklingu. W chwili obecnej to my nie będziemy mieli szans na zrobienie jakiegokolwiek wskaźnika recyklingu, dlatego że przerzucono to na zwykłego mieszkańca. Ten mieszkaniec oczywiście zapłacił więcej, kupując, więc nie dziwię się, że idzie odebrać to, za co wcześniej zapłacił, więc wrzuca do tego automatu, odzyskuje te paręnaście groszy. Natomiast w tym żółtym tak zwanym pojemniku tam niewiele wartościowych rzeczy pozostaje. Dzięki temu ta firma, która to odbiera, nie ma możliwości zrekompensowania sobie tutaj tych kosztów, a to i tak suma summarum odbije się na mieszkańcu.
Czyli trzeba się spodziewać, że będą rosły koszty zagospodarowania odpadów, czy jeszcze pan tego nie przewiduje, nie widać tego w Excelu jeszcze?
My jesteśmy właśnie na przedpolu przygotowania się do tego przetargu, bo ogłaszamy przetarg i od 1 stycznia przyszłego roku będziemy już funkcjonować w nowej umowie. Mam nadzieję, że ten przetarg rozstrzygniemy dosyć sprawnie. Podejmujemy tutaj starania i działania, które no, mamy nadzieję, że troszeczkę obniżą nam te koszty, ale niewiele w tym systemie w chwili obecnej możemy zrobić, bo my nie mamy tutaj odpowiedniej koncesji do przetwarzania tych śmieci, nie mamy też możliwości ich oddawania, więc musimy robić przetarg na zbiórkę, cały ten odbiór, ale również zagospodarowanie tych odpadów. No i pewnie sytuacja, która w Chlewnicy się wydarzyła, na pewno nie wpłynie pozytywnie tutaj
właśnie
na pozostałe.
Właśnie jakoś to Was uderzyło jako gminę?
No nasz akurat tutaj operator nie funkcjonował jakby w oparciu o tutaj o Chlewnicę. Natomiast trzeba też pamiętać, że w tej branży, nawet jeżeli by nie chcieli, to pewna solidarność musi zaistnieć i pewnie tutaj też będą musiały firmy troszeczkę pomóc, żeby ta firma, która doświadczyła tego pożaru, mogła się odbudować, a to na pewno spowoduje zaburzenia w procesie tym logistycznym dostaw i zagospodarowywania odpadów.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również, do usłyszenia.